Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI pozdrowił uczestników szczecińskiego Marszu Życia. Wiernym wskazał na owocność modlitwy o powołania.
Kościół ma dwóch nowych błogosławionych kapłanów zakonników.
W Gnieźnie odbyły się centralne uroczystości ku czci świętego Wojciecha.
25 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie uczestników Marszu dla Życia, jaki dzisiaj odbywa się w Szczecinie, włączeń się duchowo z tą szlachetną inicjatywą. Niech budzi ona w każdym sercu potrzebę troski o poczęte życie. Niech będzie wsparciem dla rodzin oczekujących potomstwa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana niedzielą dobrego pasterza. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby idąc za głosem dobrego pasterza, świętością, życia i posługi dawali przekonujące świadectwo wiary.
Benedykt XVI, zwracając się do wiernych zgromadzonych w południe na placu świętego Piotra, przypomniał, że to właśnie modlitwa jest pierwszym świadectwem, które budzi powołania. Przywołał postać świętej Moniki, modlącej się o nawrócenie jej syna.
Święta Monika z pokorą i wytrwałością błagała Boga i otrzymała łaskę zobaczenia, jak jej syn Augustyn stał się chrześcijaninem. Zapraszam zatem rodziców do modlitwy, by serca ich dzieci otwierały się na głos dobrego pasterza i by każde najmniejsze, nawet ziarno powołania, stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców dla dobra Kościoła i całej ludzkości. Jak zatem możemy usłyszeć głos Pana i rozpoznać Go? W przepowiadaniu apostołów i ich następców. W nich ponownie odzywa się głos Chrystusa, który wzywa do komunii z Bogiem i do pełni życia, o czym czytamy w Ewangelii świętego Jana. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Tylko dobry pasterz z ogromną czułością chroni swoją trzodę i broni ją przed złem. Jedynie w nim wierni mogą złożyć absolutną ufność.
Papież zwrócił się też do kapłanów, by z ofiarnością i wyrzeczeniem oddawali się powierzonej im posłudze.
Niech pamiętają, że kapłan kontynuuje dzieło odkupienia na ziemi. Niech chętnie trwają przed tabernakulum. Niech całkowicie utożsamiają się ze swym powołaniem i misją poprzez surowe umartwianie. Niech będą gotowi słuchać i przebaczać. Niech formują na chrześcijański sposób powierzony im lud oraz niech troskliwie tworzą wspólnotę kapłańską.
Ojciec Święty podziękował wiernym za modlitewne wsparcie jego posługi. Na koniec zaś przekazał wyrazy uznania dla włoskiego stowarzyszenia METER, które zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i obojętnością. Papież wyraził wdzięczność za podejmowane przez tę instytucję szkolenie w tej dziedzinie, obejmujące rodziców, nauczycieli, osoby duchowne i współpracowników duszpasterskich.
W Rzymie i Barcelonie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne, w czasie których do chwały ołtarzy wyniesionych zostało dwóch księży zakonnych, karmelita i kapucyn. Podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi, Benedykt XVI przypomniał, że apostoła miłosierdzia ojca Angelo Pauli nazywano ojcem ubogich. Z kolei ojciec José Tusi Soler jest przykładem tego, jak w wierności i zaufaniu Bogu pokonywać przeciwności losu.
Włoski karmelita został ogłoszony błogosławionym w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, czyli w tej dzielnicy Rzymu, gdzie najwięcej pracował. Eucharystii przewodniczył wikariusz generalny diecezji rzymskiej kardynał Agostino Vallini. Nowy błogosławiony szerzył nabożeństwo Drogi Krzyżowej, dzięki niemu w Koloseum umieszczono krzyż, mówi ojciec Fernando Milian Romeral.
Karmelita, ojciec Angelo Paoli, żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Większość życia spędził w Rzymie, gdzie był znany ze swego wielkiego zaangażowania na rzecz najuboższych. Był pierwszym, który umieścił krzyż w Koloseum. Właśnie w tej okolicy najczęściej pracował. Ważny wydaje mi się sposób, w jaki zespolił on dwa ważne wymiary życia chrześcijańskiego. Z jednej strony umiłowanie krzyża i nabożeństwa męki pańskiej, a z drugiej wielka troska o ukrzyżowanych naszych czasów, czyli wszystkich, którzy cierpią z powodu biedy i różnych form marginalizacji. Jego beatyfikacja przypomina nam, że musimy uważnie odkrywać potrzeby współczesnych ludzi.
Dewizą życiową kapucyna ojca José Tusa y Solera były słowa wiara i zaufanie do Boga. Z powodu prześladowań kościoła i zakonów w XIX wieku przez hiszpańskie władze był on zmuszony chronić się za granicą. Gdy sytuacja polityczna w jego rodzinnej Katalonii poprawiła się, wrócił do Hiszpanii. Nie mógł jednak nosić habitu ani żyć we wspólnocie. Posługę duszpasterską prowadził poza klasztorem. Założył zgromadzenie sióstr kapucynek Matki Boskiego Pasterza zajmujące się wychowaniem dziewcząt. Jego beatyfikacji przewodniczył w imieniu papieża kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Uroczysta msza beatyfikacyjna miała miejsce w przepięknej bazylice gotyckiej Santa Maria del Mar w Barcelonie. Wzięli w niej udział pielgrzymi z Hiszpanii, Włoch oraz z 5 krajów Ameryki Łacińskiej, w których pracują siostry kapucynki Matki Boskiego Pasterza. Jest to pierwsza beatyfikacja do XII wieku, którą celebruje się w tym mieście, powiedział w homilii kardynał Bertone. Przypomniał trudne czasy, w których przyszło żyć ojcu Józefowi. W obecnym roku kapłańskim błogosławiony Józef Tus oferuje nam wielki przykład wierności. Zachęca nas wszystkich, abyśmy żyli tą wiernością wobec Chrystusa, naszego dobrego pasterza, także w obecnej chwili, w której nie brakuje trudności. Jakże aktualne są słowa, które były jakby hasłem jego życia. Choćby wszystko było ciemne, trzeba zawsze być wiernym. Wiernym Bogu i wiernym ludziom, podkreślił kardynał Bertone. Józef Tus y Soler urodził się w 1811 roku w głęboko religijnej rodzinie chrześcijańskiej. Miał 11 rodzeństwa. Atmosfera domowa, codzienna wspólna modlitwa rodziców i rodzeństwa ukształtowały jego bogate życie wewnętrzne. Od dziecka pociągała go duchowość franciszkańska. Zapragnął zostać kapucynem. Były to czasy prześladowań kościoła. Wypędzono wówczas z Hiszpanii około 36 tysięcy zakonników. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Z 440 księży, którzy zostaną wyświęceni w tym roku w USA, prawie 1/3 urodziła się w innych krajach. Wynika to z danych o kandydatach do święceń opublikowanych przez Episkopat Stanów Zjednoczonych. Z tegorocznych amerykańskich neopresbiterów urodzonych za granicą najwięcej przybyło z Meksyku. Wśród pozostałych 18 krajów, z których przybyli przyszli klerycy, do 4 najliczniej reprezentowanych obok Kolumbii, Filipin i Wietnamu należy Polska.
Tymczasem we Francji ruszyła niecodzienna kampania reklamująca powołania. Jak podkreśla na swojej stronie internetowej francuski episkopat, to pierwsza kościelna, profesjonalna kampania reklamowa w tym kraju, będąca odpowiedzią na odczuwalny spadek powołań.
Kościół francuski boryka się od wielu lat z problemem spadku powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Według kościelnych statystyk w parafiach francuskich pracuje obecnie około 15 tysięcy księży. To jest około 10 tysięcy mniej niż 20 lat temu. Średnia wieku księży w wielu diecezjach nieustannie rośnie. Są jednakże oznaki pewnego ożywienia. Tak zwane nowe wspólnoty wskazują dość pozytywną dynamikę powołań. Młodzi kapłani zaczynają nosić coraz częściej strój duchowny, co było rzadkością w pokoleniu księży posoborowych, i angażują się coraz bardziej w akcję powołaniową. Oznaką tego może być również nowy duch i nowy styl rozpoczętej na specjalnej stronie kościoła francuskiego kampanii pod nazwą Dlaczego nie ja? Można na niej zobaczyć sekwencje wideo, trochę w stylu show, zachęcające do kapłaństwa i zawierające świadectwa księży o ich drodze powołania i realizacji kapłaństwa. Jest to z pewnością dobra próba, by o powołaniu do kapłaństwa mówić nieco inaczej, w języku i formie bardziej przemawiającej do dzisiejszego młodego człowieka. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Uroczystą mszą świętą zainaugurowano obchody złotego jubileuszu federalnej stolicy Brazylii. W 1960 roku została przeniesiona z Rio de Janeiro do nowo budowanego miasta Brazylia.
Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 23:00, dokładnie tak jak przed 50 laty. Ówczesny prezydent państwa Juscelino de Oliveira Kubitschek prosił, aby msza święta była sprawowana właśnie o tej godzinie w Pałacu Prezydenckim, ponieważ pragnął rozpocząć nowy dzień trwając na modlitwie. Hierarcha wspomniał w swojej homilii również o złotym jubileuszu archidiecezji utworzonej przez papieża Jana XXIII. Arcybiskup podkreślił dobitnie, że miasto stołeczne powinno żyć według Bożych wartości. Swoją wypowiedzią nawiązał do korupcji, która objęła władzę dystryktu federalnego i spowodowała utracenie urzędu przez gubernatora, jak też kilku deputowanych. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Święty Wojciech, ksiądz Jerzy Popiełuszko, żołnierze z Katynia i ofiary katastrofy pod Smoleńskiem są jak złote ziarna, perły naszej historii, mówił w Gnieźnie arcybiskup Kazimierz Nycz. Wygłosił on kazanie podczas mszy na placu Świętego Wojciecha. Była ona centralnym punktem uroczystości odpustowych ku czci biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
Metropolita warszawski mówił o 96 dorodnych ziarnach wrzuconych w ziemię. To od nas zależeć będzie, czy i jaki wydadzą owoc.
Czy Polska, jej mieszkańcy, jej elity polityczne, kulturalne potrafią odrobić to wielkie zadanie, jakie nam zostawili ci, co tak niespodziewani i tragicznie odeszli. A jest to testament poważny i opieczętowany niejako krwią ofiar katastrofy.
Testament wzywa do rozumnego różnienia się dla dobra Polski, ale też do pielęgnowania jedności. To potrzeba służby najważniejszym wartościom, bez których nie ma życia społecznego, mówił arcybiskup Kazimierz Nycz. Podkreślił on również, że najbliższe miesiące pokażą, czego nauczyliśmy się z tej trudnej lekcji. Ofiary smoleńskiej katastrofy wspominał też prymas Polski, arcybiskup Henryk Muszyński. Nawiązując do Ewangelii i życia świętego Wojciecha, stwierdził, że ziarno wiary rzadko wschodzi bez łez i krwi.
Wierzymy, że ci, którzy zginęli w łączności z ziarnem pszenicznym, którym jest Chrystus zmartwychwstały, uczestniczą w nowej, pełniejszej formie życia.
Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha miały szczególny charakter. Powiązano je z obchodami 25. rocznicy sakry biskupiej prymasa Polski. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów nawiedziło w tych dniach Jasną Górę. Ponad 50 tysięcy zgromadziło ogólnopolskie spotkanie strażaków. Tradycję przedwojennego pielgrzymowania kontynuowali polscy studenci. Przybyli także transportowcy i siostry służebniczki, dziękujące za 160 lat zgromadzenia. Wszyscy pamiętali o ofiarach katastrofy pod Smoleńskiem i ich rodzinach oraz modlili się za Polskę.
Pielgrzymka strażaków zgromadziła zarówno zawodowców, jak i ochotników. Była okazją do pokazania bogatej strażackiej tradycji, będącej ostoją polskości i patriotyzmu. Około 5 tysięcy polskich studentów podjęło refleksję nad miłością. Miało także sposobność do opowiedzenia się za krzyżem i jego obecnością w życiu publicznym.
Podjęliśmy akcję zbierania podpisów w sprawie zdejmowania krzyży, o której ostatnio było głośno, zwłaszcza we Włoszech. Nie jest to tyle petycja, co takie nasze oświadczenie, że krzyż jest dla nas bardzo ważny, że stanowi fundament tożsamości Polaka.
Biskupie wzywali młodych do odpowiedzialności za Kościół, który dziś tak mocno jest krytykowany. Za 160 lat istnienia dziękowało prawie 1000 sióstr służebniczek. To jedno z najliczniejszych polskich zgromadzeń żeńskich, które założył świecki błogosławiony Edmund Bojanowski, wielki czciciel królowej Polski.
Jego pragnieniem było, żeby w każdym domku, w którym siostry mieszkają i pracują, nad drzwiami był obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, dziękował siostrom za służbę Bogu i Ojczyźnie i wskazał błogosławionego Edmunda jako patrona na współczesne czasy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.